Małgorzata Frymus, witam w pierwszej prowokacyjnej dla mnie kulturalnej rozmowie pod krawatem. Naszym gościem jest dziś dyrektor naczelny artystyczny Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Przemysław Neumann. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Za panem i za nami pełny sezon pod pana skrzydłami, no ale zacznę trochę przewrotnie. Troszkę wakacji miał pan?
Chwilę miałem, choć już zapomniałem tak naprawdę, bo to było w drugiej połowie lipca, więc już miesiąc po tym urlopie, to już właściwie można powiedzieć dawno temu.
No ale teraz wszystko się zaczyna na nowo, ale zanim o tym nowym sezonie, no to możemy oczywiście powiedzieć, że już wiemy, że cieszy się dużym zainteresowaniem, bo tych biletów w ciągu 2 dni poszło już sporo, prawda?
No tak,
pierwszego dnia
ponad 7 tysięcy, nie wiem ile wczoraj, bo jeszcze nie dotarłem dziś do pracy, ale no rzeczywiście tak, zainteresowanie jest duże, mówią pracownicy, że rekordowe, już w zeszłym roku był rekord, ale to było ponad 5 tysięcy pierwszego dnia, teraz ponad 7 tysięcy biletów.
Ja bym powiedziała tak, że ja wiem, że z jednej strony pana ta awaria to może bardzo martwić.
No właśnie chcę to powiedzieć, że jeszcze raz chciałem przeprosić wszystkich, którzy mieli problemy w pierwszych godzinach po uruchomieniu sprzedaży z zakupem biletów. Wiem, że to nic fajnego i spora niedogodność.
Ale więc, to też oznacza, przepraszam, że ale duży to właśnie atak był.
Ale to właśnie oznacza, że tak, że nasi melomani zrobili, przypuścili szturm po prostu na naszą stronę internetową i ona mimo naprawdę dodatkowych zabiegów no, w tych pierwszych godzinach nie wytrzymała. Ale sprzedaż odbywa się normalnie, wszystko jest dobrze. Na wszystkie koncerty jeszcze są bilety, może nie hurtowo. Może już nie hurtowo, tak, to prawda. Łącznie z zakończeniem sezonu, gdzie już tam parę biletów tylko zostało i z inauguracją też, ale na wszystkie bilety można jeszcze kupić, na wszystkie koncerty można jeszcze kupić bilety, więc zapraszam.
I to myślę, że bardzo pięknie, tym bardziej, że ja przypomnę, w Starej Filharmonii to było 430 miejsc, tutaj mamy prawie 1000, także fantastycznie. Za panem właśnie pierwszy sezon, możemy trochę w liczbach pochwalić się.
Och, tak do końca to nie jestem przygotowany.
Ja panu powiem, 211 wydarzeń, okay. A widzów, pamięta pan, słuchaczy?
Nie wiem.
Blisko 125 tysięcy. Było pełno. 125 tysięcy, z czego nawet 3 tysiące samych zwiedzających. Wydawało się, że po 10 latach to już niekoniecznie musi być, po 10 latach nowej filharmonii, aż taki wielki cymes, żeby to zobaczyć. No,
filharmonia nadal jest obowiązkowym punktem na mapie turystycznej. W sensie, jeżeli ktoś przyjeżdża do Szczecina turystycznie, to do Filharmonii przychodzi ją zobaczyć, bo to rzeczywiście bardzo ciekawy i piękny budynek, więc wcale mnie to nie dziwi, że
nadal tysiące. I prawdą jest, że nadal wewnątrz tysiące. Nawet lepiej niż z zewnątrz, no, więc...
Co kto lubi, co kto woli.
Co ale... kto lubi. Tak. Gdyby pan miał powiedzieć największy sukces w ubiegłym sezonie?
Jednego nie powiem. Myślę, że to jest... Gdybym ja miał powiedzieć o sukcesie, to bym powiedział, że to jest to, że ten sezon się dobrze udał. Tak ogólnie. Po prostu zawsze, kiedy przychodzi nowy dyrektor, kiedy jest zmiana na górze w zarządzaniu, no to i pracownicy się muszą nauczyć nowego stylu pracy dyrektora. Dyrektor się musi dostosować do instytucji, do ludzi. Gdzieś to wszystko musi zacząć dobrze działać. Dobra współpraca z orkiestrą, no bo ja też jestem przecież szefem artystycznym, więc również jestem odpowiedzialny za orkiestrę i za jej poziom, że to wszystko dobrze zagrało. To jest moje największe tak naprawdę szczęście i sukces tego poprzedniego sezonu, że zostałem dobrze przyjęty przez melomanów, przez pracowników, przez orkiestrę. To się wszystko razem na ten sukces, jak pani powiedziała, bo nie chcę tutaj być kurtuazyjny i zaprzeczać, że to się na to wszystko złożyło.
No miejmy nadzieję, że będziecie poziom trzymać. To tak jak u Hitchcocka, tak? Robimy wielkie napięcia, potem tylko trzymamy poziom. I tak będzie. Te 4 pierwsze koncerty w wykonaniu kobiet dyrygentek to przypadek czy celowy zabieg?
Nie, to nie przypadek. To już od kilku lat inicjatywa, która powstała jeszcze za poprzedniej dyrekcji, pani dyrektor Serwy, czyli Filharmonia, celowo to E w środku podkreślam. Chodzi o to, że październik jest miesiącem kobiet i również Filharmonia jest miesiącem kobiet, więc te koncerty, gdzie za pulpitem staną dyrygentki, nie jest przypadkowy. Mamy naprawdę świetne panie dyrygujące. To jest zawód, który dość długo opierał się, mówię o zawodzie dyrygenta w tej chwili, zawód, który dość długo opierał się dopuszczeniem kobiet do pulpitu dyrygenckiego. W tej chwili to już ten etap mamy za sobą. Nawet ja też pracuję na uczelni, więc widzę, jak te proporcje się zmieniają i jak coraz więcej dziewczyn zaczyna studiować dyrygenturę, więc to wszystko się zmienia. Dziewczyny są coraz lepsze w tym zawodzie, mają też swoją wrażliwość, swoją muzykalność, więc stąd nie mamy problemu, żeby również panie zapraszać do nas, a październik jest na to dobrym momentem.
Zaczyna Ewa Strusińska, przypomnę, też dyrektorka artystyczna onegdaj naszej filharmonii. To
zgadza
bardzo...
się, przyjęła zaproszenie pierwszy raz od momentu, kiedy wcześniej przestała pracować, co mnie bardzo cieszy. Z Ewą też znamy się od wielu lat, więc cieszę się, że przyjęła to zaproszenie i że ponownie stanie przed tą orkiestrą.
Myślę, że zespół też się cieszy, bo wiem, że miał bardzo dobry kontakt z panią Ewą. O wszystkim oczywiście nie powiem, ale nie ukrywam, że kiedy zaglądałam wczoraj do programu i zobaczyłam, że 21 października, czyli we wtorek, kończy się konkurs Chopinowski, a wy już 2 tygodnie później macie, czy 3 tygodnie później macie laureata u siebie. Jak to jest możliwe?
No, trzeba dobrze żyć z organizatorami konkursu Chopinowskiego, jak i innych konkursów oczywiście. Trzeba trzymać rękę na pulsie, to po pierwsze. Trzeba nie dać się wyprzedzić innym instytucjom i być tutaj blisko tego peletonu. No tak będzie rzeczywiście. Bodaj 15 chyba listopada będzie, 14, przepraszam, będzie koncert z jednym z laureatów konkursu Chopinowskiego.
No oczywiście nie możemy powiedzieć, kto to jest. No,
nie
mogę
powiedzieć, bo tego
wie.
Jeszcze nikt nie wie. I
nawet laureat.
Nawet laureat jeszcze tego nie wie, że wygra albo zdobędzie drugą czy trzecią nagrodę. Natomiast któryś rzeczywiście z tych laureatów pojawi się wcześniej z pewnością w połowie listopada i to myślę będzie nie lada gratka, żeby tuż po konkursie tak naprawdę, kiedy pewnie będziemy śledzić przez internet czy w telewizji ten konkurs, móc chwilę później takiego laureata posłuchać na żywo. Zagra jeden z koncertów Chopina, albo Emo, albo Fmo, w zależności od tego, kto to będzie i jaki koncert będzie grał w finale konkursu.
Jesteście na to gotowi, to zanim przeniesiemy się do sieci, bo jeszcze będziemy tam rzeczywiście za chwilę, to chciałabym w imieniu naszego słuchacza zadać jego pytania. Kiedy znowu będą transmisje koncertowe w sieci?
Transmisje koncertowe będą właściwie już, to znaczy rzeczywiście wracamy, udało się. Tam nie chcę mówić o szczegółach, ale było trochę takich problemów organizacyjno-prawnych, tak bym powiedział, żeby te transmisje mogły się odbywać. Natomiast już koncert inauguracyjny będzie rejestrowany, a potem odtworzony w sieci. To nie będą relacje live celowo. Zresztą też chcemy, żeby mieć możliwość, że później ewentualnie jakieś korekcji ujęć.
Dokonać szlifów, będą... ale na pewno nie w samej grze, no bo tego
nie
się nie da grze, było
oczywiście,
zmienić.
Że nie. Mówimy teraz o tej warstwie wizyjnej.
Tak.
Ale rzeczywiście takie transmisje się pojawią i...
Chociaż myślę, że to logistycznie i tak naprawdę finansowo wcale nie jest takie proste, żeby...
No nie jest.
Państwu się tylko tak wydaje, ale pamiętajmy, prawa autorskie i tak dalej, to trzeba
nie,
tego bardzo
sama,
przestrzegać.
Sama ekipa też, to jest rzeczywiście dość skomplikowana
sprawa.
Zdecydowanie bardziej skomplikowana dla nas niż samo wykonanie i posadzenie na scenie 80 czy 90 muzyków.
Ale będzie można zobaczyć, przynajmniej przez niektóre koncerty będzie można zobaczyć.
Z pewnością
zobaczyć
kilka koncertów w tym sezonie, będzie utrwalonych i będzie można je później zobaczyć.
Myślę, że po prostu zapraszamy przede wszystkim do samej Filharmonii. Jeszcze jedno pytanie, bo tu ich jest kilka.
Przepraszam, ale tylko... koncertów na żywo nic nie zastąpi, to na pewno.
Tak. Myślę, że co do tego jesteśmy wszyscy zgodni. No ale jak nie można, to może chociaż tyle. Dlaczego nie występują, i to nie wiem, czy to jest prawda, ale proszę mnie tutaj w razie czego poprawić, ale przeczytam tak jak słuchacz nas napisał, dlaczego nie występują zagraniczne orkiestry czy zespoły kameralne, tak jak to bywało on dziś.
Och, to nie do końca jest prawda, ale też prawdą jest, i to mogę potwierdzić, że od momentu, kiedy ja przejąłem stery Filharmonii, dużo bardziej stawiamy na nasz zespół, na to, żeby żeby grać też naszymi zasobami. Zapraszamy gości z zewnątrz i jest też cykl Goście Filharmonii i on się odbywa i tutaj zapraszam na koncerty gościnnych zespołów. W miarę naszych możliwości finansowych będziemy również zapraszać gwiazdy ze świata, ale to wszystko musi się odbywać stopniowo i no, nie wchodząc w szczegóły, najpierw trzeba było postawić ten dom, a teraz możemy dobudowywać kolejne piętra.
Nie ukrywam, myślę, że dla mnie na przykład najważniejsza jest nasza orkiestra, bo po to mamy tylu osobową, no nie wiem, ponad 50 osób jest w orkiestrze.
Nie, muzyków jest ponad 90 na etatach, także
no to,
tutaj
skoro mamy tylu muzyków, to dbajmy o nich przede wszystkim. Teraz proszę Państwa tyle na naszej antenie, ale zapraszam do dalszej części naszej rozmowy, bowiem przenosimy się do mediów społecznościowych, na naszą stronę internetową radioszczecin.pl i tam ciąg dalszy naszej rozmowy.
Dziękuję bardzo.
Panie dyrektorze, że chciałabym zapytać o gości w ubiegłym roku. To naprawdę były świetne postaci. Jakub Orliński, Leszek Możdżer, Jakub Kuszlik, Bartłomiej Nizioł, którego zawsze tutaj w Szczecinie uwielbiamy. W tym roku będzie podobnie. Może zacznijmy od dyrygentów. W zeszłym roku byli dyrygenci, którzy grali też kiedyś, znaczy którzy prowadzili kiedyś filharmonię. No więc tego już, tego ciekawego zabiegu nie będzie można dokonać. Co w
będzie,
tym roku?
Bo będzie Ewa Strusińska, której nie było w zeszłym roku. W zeszłym roku był Mykola Diadura, był Jerzy Salwarowski, w tym roku...
Rune Bergman.
I Rune Bergman oczywiście, a w tym roku Ewa Strusińska, która też prowadziła szczecińskich filharmoników. Natomiast oczywiście tych gości, dyrygentów będzie sporo i to będą naprawdę znakomite nazwiska. No będzie Antoni Witt, który jest akurat znany dość dobrze szczecińskiej publiczności, bo pojawia się tutaj regularnie, ale będzie też Christoph Koenig, czyli znakomity dyrygent, będący zresztą pierwszym gościnnym dyrygentem Filharmonii Narodowej w Warszawie. Będzie Ruben Gazarian, będzie Manuel Hernandez Silva, będzie Aleksander Bloch, Ken David Mazur, czyli syn słynnego Kurta Mazura. Będą w końcu te dyrygentki, o których mówiliśmy wcześniej, czyli Bar Avni, Anna Sułkowska-Migoń, to obie dziewczyny są zwyciężczyniami konkursu La Maestra, czyli konkursu dla dyrygentek właśnie w Paryżu. Obie wygrywały kolejne edycje, ostatnią i przedostatnią, więc rzeczywiście tych gościnnych nazwisk będzie sporo. Pojawi się Jakub Przybycień, młody, znakomicie zapowiadający się dyrygent. Proszę zapamiętać to nazwisko, bo jak kiedyś będzie robił rzeczywiście światową karierę, to my się będziemy chwalić, że był tutaj u nas, kiedy jeszcze
nas
tak znany
bywał.
Nie był.
Tak.
Myślę, że mam sporą taką, mamy taką sporą umiejętność wynajdywania młodych ludzi, którzy może wcale jeszcze nie wygrywali jakichś wielkich konkursów, ale którzy rzeczywiście są świetni i potem się okazuje, że po paru latach wypływają na szerokie wody i są już bardzo znani, a u nas gdzieś zaczynali.
No dobrze, a powiedzmy teraz też o solistach, bo wiemy, że właśnie takiego Bartłomieja Nizioła wszyscy biegniemy, dlatego że to nie tylko dlatego, że to jest nasz skrzypek, ale przede wszystkim, że jest doskonałym skrzypkiem.
Że jest znakomitym skrzypkiem, oczywiście tak. No akurat w tym sezonie go nie będzie, był na inauguracji sezonu poprzedniego. Zresztą na moim pierwszym koncercie, kiedy rozpoczynałem pracę jako dyrektor filharmonii. No ale będzie wielu innych. Będzie Andrea Obizo, jeśli mówimy o skrzypkach. Będzie Mariusz Patyra, czyli jedyny polski zwycięzca konkursu Paganiniego. Będzie Elinor Dymelon, czyli też świetna, młoda skrzypaczka, już naprawdę robiąca światową karierę. Będzie na inauguracji Johannes Moser, czyli znakomity wiolonczelista i zagra koncert Dworzaka. No, będzie tych ludzi sporo. Jeśli chodzi o pianistów, Charlie Amelin, czyli też laureat jednej z poprzednich edycji konkursu Chopinowskiego. Zresztą oprócz tego laureata, którego jeszcze nie znamy, który zagra koncert z orkiestrą w listopadzie, będzie też recital kolejnego laureata na wiosnę, więc tych pianistów będzie sporo. Piotr Aleksewicz, Tymoteusz Bies, to z polskich pianistów. Będzie Ola Świgut, też w gościnnym występie grająca na historycznym fortepianie. To bodaj w styczniu koncert z orkiestrą Arte dei Suonatori, więc tych solistów, znakomitych solistów będzie sporo. Będzie Małgorzata Walewska w mezzosopran, śpiewająca Kinder Toten Lieder Malera w październiku. Będzie Agnieszka Relis na zakończenie sezonu.
Długo byśmy jeszcze mówili, bo rzeczywiście jest.
Ale to są rzeczywiście nazwiska światowe, także tu tutaj nie mamy się czego wstydzić i myślę zresztą też tak już zamykając ten wątek, że ta popularność sprzedaży biletów, która się objawiła
właśnie
dwa dni temu,
wynika,
z tego
tak,
właśnie wynika z tych nazwisk.
To jeszcze powiedzmy o, skoro jest Małgorzata Walewska, to jest nie jedyna śpiewaczka, znaczy powiedziałabym ten instrument głosowy, czyli chórów, głosów będzie w tym roku przynajmniej tyle jak w zeszłym roku, bo już widzimy, że po pana jakby programie widzimy, że chóry to jest to, co pan lubi, żeby było razem z orkiestrą. Takie koncerty oratoryjne to jest coś, co mam wrażenie dzięki panu częściej gości w Filharmonii.
Z pewnością to się zmieniło w porównaniu do poprzednich lat. No ja nie ukrywam, że to jest mój świat po prostu. Ja jestem też...
A tym bardziej, że nie po to mamy, że tak powiem, taką część kuralną na
też,
widowni,
a to jest jeszcze,
żeby
to jest jeszcze
nie
inna
korzystać.
Rzecz, to prawda, tak, ale jestem też wykształconym śpiewakiem, więc ten świat jest mi bliski, to połączenie wokalno-instrumentalne myślę, że dobrze mi leżą, tak bym też powiedział, znam się na tym, więc rzeczywiście takich koncertów będzie trochę. W zeszłym roku była Pasja Janowa Bacha, między innymi była 9. Symfonia Beethovena na inaugurację, było Stworzenie Świata Haydna. W tym sezonie będzie Mesjasz Händla w grudniu, będzie Stabat Mater Szymanowskiego przed Wielkanocą, w Wielkim Poście. No, rzeczywiście będzie tego trochę i jeśli chodzi o solistów, śpiewaków i jeśli chodzi o chóry, będzie chór NFM-u, będzie chór Polskiego Radia z Lusławic, więc na te koncerty z muzyką wokalno-instrumentalną gorąco zapraszam. Zresztą już pomni tych doświadczeń zeszłorocznych, gdzie dokładaliśmy kolejne koncerty, bo ten pierwszy piątkowy standardowy sprzedawał się bardzo szybko i rzeczywiście miejsc brakowało. Tym razem te koncerty wokalno-instrumentalne od razu zaplanowaliśmy jako dwa i już po sprzedaży widać, że to był dobry pomysł. Także i Mesjasz dwa razy i Stabat Mater Szymanowskiego również dwukrotnie.
Chciałam porozmawiać jeszcze chwilkę o pomnikach symfoniki i też w ogóle o jakby samym programie. Pomniki symfoniki to mam takie wrażenie, że to jest taki cykl spotkań. Już nie będę mówiła tutaj o bardzo fajnych założeniach, ale to taki koncert, że jeżeli nie do końca wiemy, co jest czym, a chcielibyśmy się trochę podkształcić i to jest dla wszystkich nas, dorosłych, to są rzeczy, które, o których nie wypada nie wiedzieć, o tak bym powiedziała, ale podane w bardzo dobrej zestawie. Pomniki symfoniki będą w tym roku, mam nadzieję.
Będą. W zeszłym roku były 3 takie koncerty, w tym roku będą 4. No rzeczywiście to jest taki cykl koncertów, ja bym go porównał trochę do takich rankingów książek, które musisz przeczytać przed śmiercią. Są takie mnie to często wyskakuje, tak głupio nie znać, no trudno, żeby, nie wiem, nie przeczytać Anny Kareniny albo jakichś innych arcydzieł. I tu jest trochę tak samo, że jest ileś takich utworów symfonicznych, które no, są ikoniczne, są takimi pomnikami rzeczywiście symfoniki, tak jak je nazwaliśmy. I na każdym takim koncercie ja robię krótki wstęp.
I dobrze by było powiedzieć dlaczego, tak?
No właśnie tak, dobrze by było powiedzieć dlaczego wypada je znać. Ja wprowadzam w świat tego utworu, tego kompozytora, który to napisał, a potem następuje w całości wykonanie, więc to są takie koncerty trochę edukacyjne dla dorosłych, nie wiem jak to do końca, w jaką
ale
to
nie
niszę
się.
Niszę
każdy normalny, porządny człowiek uczy się całe życie,
tak
więc
jest.
Jeżeli mamy odrobinę czasu w wieku dojrzałym, żeby poznać trochę tajniki muzyki i zobaczyć, dlaczego coś jest piękne, bo możemy to czuć, ale możemy nie wiedzieć, a tu będziemy jeszcze wiedzieć.
Oczywiście, więc w tym roku są 4 takie koncerty, pierwszy już dzień po inauguracji sezonu i to będzie koncert o symfonii patetycznej Piotra Czajkowskiego, potem będzie Śmierć i wyzwolenie Strausa, Ryszarda Strausa, czyli poemat symfoniczny, będzie Symfonia Fantastyczna Berlioza i Symfonia z Nowego Świata Antonina Dworzaka, to te 4 utwory w tym sezonie jako pomniki symfoniki przedstawimy, opowiemy o nich, a potem je zagramy.
Skoro mówimy o repertuarze, to widzę, że Mellera będzie pan 3. symfonię grał. Jeżeli ja dobrze pamiętam, a jak nie, no to tak ładnie brzmi. Wydaje mi się, że to Rune Bergman kiedyś powiedział, że żeby można było zagrać Mahlera w Filharmonii, to muzycy muszą być do tego przygotowani. I on wtedy powiedział, moi są. Czy to coś z tego wynika, czy po prostu to jest...
Ja powiem tak, moja relacja z Mahlerem jest dość szczególna. Jest to bardzo bliski mi kompozytor, natomiast ja przez wiele lat sam nie czułem się gotowy do tego, żeby Malera dyrygować. I pracując jeszcze przez poprzednią prawie dekadę w Opolu, długo wzbraniałem się przed tym Malerem, mimo tego, że to jest absolutnie piękna muzyka. Sam czułem, że jestem trochę za młody może jeszcze na to, żeby tę muzykę prowadzić. W tej chwili, mając swoje 46 lat dzisiaj, absolutnie czuję się człowiekiem, który
jest na to gotowy.
Jest na to gotowy. A jeśli ja jestem gotowy, a muzycy grali tę symfonię, akurat trzecia symfonia zabrzmi w tej filharmonii po raz pierwszy, bo ona nie pojawiała się przez te lata w Szczecinie, natomiast inne symfonie tak. Muzycy są gotowi na Malera absolutnie. Do tego potrzeba dużego doświadczenia, dużej wrażliwości, bo sam Maler powiedział, że symfonia musi być jak wszechświat, musi zawierać sobie wszystko i to...
I tak naprawdę, proszę Państwa,
i to mówi wiele o tym.
Przepraszam, panie dyrektorze, no jednak nie powiem, ale jeżeli o wszystkim nie powiem, a jeżeli Państwo chcieliby poznać program, on jest wydany w całości, kolejna lektura do przeczytania i tam to oczywiście te największe nazwiska światowej muzyki są, ale także te, które jest sporo muzyki polskiej, no ale niestety już o tym nie powiemy. Bardzo panu dziękuję.
To ja dziękuję za zaproszenie. Zapraszam.
Widzimy się w Filharmonii po prostu.
Widzimy się przy Małopolskiej. Zapraszam na stronę filharmoniaszczecin.pl. Zapraszam do naszej kasy biletowej, do naszego biletomatu. Tam te bilety można nabyć, ale przede wszystkim zapraszam Państwa na koncerty, bo o cyklu kameralnym nie powiedzieliśmy, o wielu rzeczach nie powiedzieliśmy.
O
cyklu jazzowym,
niestety...
o muzyce świata, o edukacji całej.
Jest
ta oferta bardzo szeroka.
Dyrektor Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.